Kochani, chciałem się z wami podzielić Słowem Bożym, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian. Przeczytamy 14 rozdział i kilka wersetów z 15 rozdziału. To jest 1222 strona, 1222. Jeśli chcecie śledzić ten fragment czytany, a jeśli nie, to skupcie się po prostu na słuchaniu i będziemy czytać teraz. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, który je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata, albo ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępuje zgodnie z miłością, nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom i aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano. Dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się poganie z Jego ludem. I znowu chwalcie Pana wszyscy poganie i niech Go wysławiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieję pokładać będą. A Bóg nadziei niechaj Was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. tego. Kochani, ten fragment, który przeczytaliśmy w zasadzie od samego początku już wskazuje nam na to, że w zasadzie to my mamy tak postępować, abyśmy nie myśleli tylko o sobie i tylko o sobie, ale o tych, którzy nas otaczają. Wiecie, z tego, że my nie zwracamy uwagi na otoczenie, tylko robimy tak, jak to nam jest wygodne, rodzi się bardzo dużo konfliktów i problemów. No bo wiecie, sąsiad z sąsiadem żyje przez płot, no i jeden drugiemu przy płocie coś tam różne rzeczy robi, które przechodzą na drugą stronę i sąsiad z sąsiadem zatargi ma. Coraz więcej praw jest tworzonych takich, że no na przykład, no, co mi przyszło do głowy akurat, no powiedzmy, jeśli sadzisz drzewo przy płocie, no to musi być ono, no najmniej pół metra od płotu posadzone. Takie jest prawo, taki jest przepis. Ale wiecie, gdybyśmy myśleli nie tylko o sobie, ale o innych ludziach, to tak czy inaczej byśmy tego nie zrobili, tylko po prostu byśmy tak, jak to by było wygodne nie tylko dla nas, ale i dla innych robili. Kochani, takich przykładów możemy przytaczać mnóstwo. Jest coraz więcej paragrafów i coraz więcej tych paragrafów trzeba tworzyć i jak się jest wybrany nowy Sejm czy nowy Senat, to co oni tam robią? Zgromadzają się i popijają kawkę, herbatkę, ciasteczka jedzą i kiedy tak sobie przy kawce i herbatce pogadają, rozchodzą się do domu. Czy tak to jest? No herbatkę i kawkę piją, no ale akurat nie na tej sali, gdzie się zgromadzają, prawda? My nie mówimy tutaj o prywatnym ich zachowaniu, ale wiemy, że oni się zgromadzają po co? Ażeby uchwalać nowe prawa, przepisy, ustawy, ustępy i tak dalej, paragrafy. Coraz więcej i więcej i więcej. I jak mamy 1000 paragrafów, to później jest 2000, później jest 20 000. Gdybyście chcieli zobaczyć, ile tam na prawie, na wydziale prawa jest tych książek, w których zamieszczone są wszystkie przepisy i prawa, to byście zobaczyli rzędy i rzędy. Pełno praw, same prawa. A po co one są potrzebne? Żeby między ludźmi była jakaś zgodność, żeby między ludźmi dało się w jakiś tam sposób funkcjonować. A wystarczyłoby zastosować bardzo proste prawo, o którym mówi Pismo Święte i to prawo, które jest odwieczne, od dawna, od początku ustanowione i byłoby współżycie ludzi ze sobą zupełnie inne. Jeśli coś robisz, to zwracaj uwagę, żeby to nie było wygodne tylko dla ciebie, ale też i dla tych, którzy ciebie otaczają. I to wszystko. I to jest całe prawo. Jeśli będziemy zwracać uwagę na to, co jest bliźniego, a nie tylko co nasze, to wtedy jest zupełnie inne funkcjonowanie społeczeństwa, a szczególnie rodziny Bożej. Kochani, w rodzinie Bożej zasady, jakie mamy stosować, to Pismo Święte mówi tak, możesz sobie jeść wszystko, możesz sobie pić wszystko, możesz przestrzegać jakiś tam dzień, możesz go nie przestrzegać, ale Słowo Boże mówi, to, co jest dla ciebie wygodne, niech nie będzie zgorszeniem dla tych ludzi, którzy ciebie otaczają. Więc jeżeli żyjesz w takim środowisku i w takiej społeczności, gdzie na przykład wszyscy ludzie wolny dzień od pracy nie mają niedzieli, tylko mają na przykład sobotę albo poniedziałek, prawda? No to ty, jeżeli oni mają wolny poniedziałek, no to jak może być, no kochani, posłuchajcie. Czy może być poniedziałek wolny i żeby mieć poniedziałek nabożeństwo? No niemożliwe, prawda? Musi to być kiedy? W niedzielę. W niedzielę. A jak do Izraela się przeprowadzisz, tam mają sobotę wolną, to ty kiedy się zgromadzasz? W niedzielę. To jest najważniejsze, żeby niedzielę przestrzegać. A Słowo Boże nigdzie nie mówi, że my mamy przestrzegać dzień. My mamy przestrzegać kogo? Jezusa Chrystusa. A więc nieważne jest, w którym my dniu będziemy się zgromadzać i chwalić naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ważne jest, tak jak Pismo Święte mówi, żeby 6 dni pracował, a 7 odpoczął. I nieważne, od którego dnia ty zaczniesz liczyć. Jeżeli zaczniesz liczyć tak, że wyjdzie ci w 7 dzień poniedziałek, to możesz odpoczywać w 7 dzień i chwalić Pana i wywyższać Jego imię, radować się w Panu, bo to jest dzień wolny od pracy, w którym możesz poświęcić się Panu swojemu. I o tym ten fragment Słowa Bożego mówi. Abyśmy my nie byli przywiązani do tego, co nasze, ale patrzyli też na to, co cudze. Pismo Święte tutaj bardzo wyraźnie mówi, że my nie możemy mieć upodobania sobie samych. Upodobania w sobie samych. Ale powinniśmy słabości słabych, co powinniśmy zrobić? No wzgardzić nimi, prawda? Ty taki słaby, jak ty się zachowujesz, człowieku. Ty nie możesz tego, ty nie możesz tamtego, ty się źle zachowujesz. My najchętniej zwracamy ludziom uwagę na to, że oni są nie w porządku. My jesteśmy oczywiście w porządku. Kto jest najlepszy? Jakbyście tak zapytali, to już małe dziecko wie, kto jest najlepszy, prawda? Małe dziecko, zapytaj się, kto jest najlepszy? On ci powie, ja jestem najlepszy, prawda? Małe dziecko, 2-3 lata, już ci powie, kto jest najlepszy. I kochani, kiedy wzrastamy, kiedy zaczynamy dorośleć i zaczynamy stawać się dojrzali, to wiecie, tylko mądrość nasza polega na tym, że w niektórych okolicznościach, kiedy zapytają, kto jest najlepszy, to my nie powiemy, kto jest najlepszy, albo powiemy, no ty jesteś najlepszy, ale w sercu swoim mamy przekonanie, że najlepszy to jestem ja. Ja jestem, oczywiście, no jak najbardziej, ja jestem najlepszy. I każdy z nas ma to przekonanie, że ja jestem najlepszy. Ze względu na okoliczności, ze względu na sytuację, w jakiej jestem, czasami powiem, że to on jest najlepszy, chociaż wiem, że on nie jest najlepszy. No on jest najlepszy, bo ze względu na interes, ze względu na różne sprawy, wypada tak powiedzieć. Ale kochani, Pismo Święte pokazuje nam coś zupełnie innego. Pismo Święte nam pokazuje, że jeśli nawet zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy lepsi, że jesteśmy mocniejsi, że mamy więcej wiary, że więcej mamy zaufania do Boga, to Pismo Święte mówi, widzisz człowieka słabszego od siebie, to po prostu wysil się i zacznij współdziałać z nim. Zacznij mu pomagać, żeby on wszedł na wyższy poziom. Nie pokazując mu, że jesteś wyżej, tylko że współczując mu, podchodzisz do niego i zaczynasz z nim współpracować. Kochani, to jest ta postawa, o której Pismo Święte nam bardzo wyraźnie mówi. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo my żyjemy na tym świecie jako ludzie, którzy stają się własnością Pana naszego Jezusa Chrystusa. Możesz na tym świecie żyć dla siebie. Możesz na tym świecie o wszystkim sam decydować. Możesz na tym świecie wybierać swój własny sposób życia. Wiesz, kto ci na to pozwolił? Bóg ci na to pozwolił. Gdyby Bóg ci na to nie pozwolił, nigdy byś nie mógł żyć swoim własnym trybem. Nie mógłbyś iść swoją własną drogą w żaden sposób. Absolutnie. Ale Bóg ci na to pozwolił, dając ci wolną wolę. Ale wola Boża dla naszego życia jest taka, abyśmy posłuchali tego, co On ma nam do powiedzenia. I tak w 8 wersecie 14 rozdziału czytaliśmy, bo jeśli żyjemy dla Pana, żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Kochani, Słowo Boże, mówiąc, podając nam w tym wersecie taką prawdę, która dotyczy naszego życia i naszej śmierci, Słowo Boże ujednolica to i pokazuje, słuchaj, niezależnie czy żyjesz i niezależnie czy umrzesz, i tak do Pana należysz, i tak do Pana należysz. I tak w ostatecznym rozrachunku stajesz przed Panem i tak. A więc czy żyjesz, czy umierasz? I niektórzy ludzie mówią tak, no ale ja chcę żyć. Ja będę walczyć o moje życie, bo ja chcę żyć. Ja chcę jak najdłużej żyć. Kochani, to słowo, które mówi, czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy, więc obojętne, czy żyjemy, czy umieramy. Możemy sobie żyć, możemy sobie umierać. Wcale to słowo nie mówi o tym, że ma ci nie zależeć na twoim życiu. A co mi tam życie? Prawda? No żyję sobie, ale co, ja mogę i umrzeć tam. Co dla mnie żadna różnica. Apostoł Paweł robi różnicę, chociaż nie boi się śmierci i mówi tak. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. A więc wyraźnie wypowiada się, że życie dla niego mniej znaczy niż śmierć. wyraźnie opowiada się po stronie pójścia do Pana, mówiąc o tym życiu przyszłym. Ale nie mówi, że to życie na tej ziemi jest mi do niczego niepotrzebne. Bo mówi, a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu. Dlaczego? Bo chce mi się żyć, bo chciałbym jeszcze kawę wypić, bo chciałbym sobie jeszcze samochód kupić, dom wybudować. Apostoł Paweł dokładnie określa, dlaczego chciałby jeszcze żyć. I ty zawsze dokonujesz takiego wyboru. Dlaczego chcesz żyć? I kiedy zadamy pytanie poszczególnym ludziom, dlaczego chcą żyć, to ich odpowiedź będzie bardzo konkretna. Na przykład jeden człowiek powiedział na pytanie, dlaczego chce żyć, powiedział, no tak, chciałbym jeszcze żyć, bo jeszcze jestem młody, chciałbym się ożenić, chciałbym mieć swoją żonę. Bardzo bym chciał po prostu mieć swoją żonę, założyć rodzinę. Dlatego chciałbym jeszcze żyć. Jakiś człowiek mówi, no jeszcze domu nie wybudowałem i chciałbym jeszcze dom wybudować. I jak wybudowałem dom, no to co, już chcesz iść do nieba? No wiesz, no dopiero co dom wybudowałem, no chciałbym troszkę skorzystać z tego domu. No nie tak wybudować i na drugi dzień mnie Pan odwoła do królestwa. Prawda? To tak troszkę bez sensu. Chciałbym jeszcze trochę pożyć. No ileś tam lat jeszcze pożyć w tym domu. Pocieszyć się, że ten dom wybudowałem. A więc odpowiedzi będą bardzo konkretne. Dlaczego chcesz żyć? No bo... I jest konkretne uzasadnienie. Apostoł Paweł również uzasadnił. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu. Dlaczego? Abyście wy robili postępy. Widzicie, jakie jest założenie apostoła Pawła? To jest to życie, które jest zdane na innych ludzi. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię i chodził po tej ziemi i moglibyśmy powiedzieć, chcesz żyć? Chciałbym, Jezus Chrystus powie, chciałbym umrzeć. I zaczyna dążyć do tego, żeby go zabili. Ale kiedy już ten krzyż jest tuż przed nim, to co Jezus Chrystus do swojego Ojca mówi? Ojcze, wybaw mnie od śmierci. Wybaw mnie od śmierci. Chciałbym jeszcze żyć. Ale nie moja wola, ale Twoja wola niech się dzieje. Kochani, nie ma nic zdrożnego w tym, że młody mężczyzna chce się jeszcze ożenić i żyć ze swoją żoną. Nie ma nic zdrożnego w tym, że chcemy wybudować dom i jeszcze w nim pomieszkać. Nie ma nic zdrożnego w tym, że chcemy zmienić samochód, nowszy kupić. Nie ma w tym nic zdrożnego, ale może być w życiu naszym z powodu tych wszystkich rzeczy wszystko w naszym życiu powykręcane. I może nas doprowadzić do zginienia, jeśli my będziemy zapatrzeni w siebie samych. Jeśli będziemy zapatrzeni tylko w siebie samych. Jeśli będziemy zapatrzeni w Pana naszego Jezusa Chrystusa i będziemy podejmować zwykłe nasze życiowe decyzje względem tego, albo konsultując się z naszym Panem Jezusem Chrystusem, to pewne rzeczy w naszym życiu Pan chce wprowadzić. Zobaczmy, kiedy naród izraelski po tej ziemi chodził, to Słowo Boże nigdzie nie mówi, że o, słuchajcie, wy chcecie do ziemi obiecanej wejść. To Bóg powiedział tak, och, wy jesteście naprawdę materialistami. Wy tylko chcecie dobrych rzeczy. Wy tylko chcecie błogosławieństw. A figę z makiem nie dostaniecie żadnego błogosławieństwa. Czy tak Bóg chciał prowadzić swój naród izraelski? Bóg chciał swój naród izraelski prowadzić w błogosławieństwie, w łasce, w miłosierdziu, w dobroci, w ochronie przed wszelkimi ukąszeniami węży i wszelkimi chorobami, żeby choroby z daleka ich omijały, żeby oni w błogosławieństwie weszli do ziemi obiecanej, żeby każdy z nich miał swoją własną winnicę i owoce swojej własnej winnicy spożywał ze swoją własną rodziną, aby wszystko się dobrze w ich życiu układało. Dobrze się to słyszy, prawda? Dobrze się słyszy. Gdyby Bóg coś takiego do nas zaczął teraz mówić, to byśmy byli zadowoleni. Że Bóg mówi, a teraz ja ci mówię tak, będziesz błogosławiony. Jak sięgniesz do twojej kieszeni, to nie wyciągniesz swojej ręki pustej. Okaże się, że masz tam środki do życia. Jeżeli włożysz twoją drugą rękę do drugiej kieszeni, z tamtej również wyciągniesz środki do życia. Wszędzie, gdziekolwiek sięgniesz, to nie natrafisz na pustkę. Będzie to wszystko wypełnione, będzie to wszystko błogosławione, będzie to wszystko prowadzone przez Boga Wszechmogącego. Jeśli słyszysz takie słowa, to chcesz tego błogosławieństwa. Ale wiecie, jaki był Boży warunek dla życia Izraelitów? Jeśli ktoś swoje życie straci, to je odzyska. Ale jeśli chcesz swoje życie za wszelką cenę zachować, to je stracisz. A to jest dokładnie ten fragment, który przed chwilą przeczytaliśmy. Słowo Boże mówi, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, czy żyjemy, czy umieramy, to i tak jesteśmy w Bożych rękach. A jeśli Pan w danym momencie chce nas wziąć już do siebie, a ty się bronisz rękami, nogami, mówisz, nie, Panie, nie, nie, chodź do mnie, nie, w żadnym wypadku nie pójdę do ciebie. To wygląda tak, jak dziecko staje przed matką i matka woła to dziecko do siebie, chodź dziecko do mnie, chodź. Nie, mamo, nie, w żadnym wypadku do ciebie nie idę. Chodź do mamusi, chodź. Nie pójdę, za nic nie pójdę. Nie byłaby matka zdziwiona, że dziecko tak się zapiera i nie chce do swojej matki iść? Nie byłaby zdziwiona? Za żadną cenę. A kiedy zaczyna ciągnąć, to dziecko zaczyna płakać. Nie chcę, nie pójdę. Za nic nie pójdę. Kochani, my mamy być nastawieni, aby być zawsze w rękach Bożych. Aby Bóg nas prowadził. Aby Bóg odpowiadał za nasze życie. Abyśmy byli naprawdę zdani na Niego. Kochani, myślimy, że dla Boga jest jakaś różnica w tym, że opiekować się będzie nami, kiedy my będziemy jeszcze żyć na ziemi, albo opiekować się będzie nami, kiedy już z tej ziemi odejdziemy. Myślicie, że dla Boga to jest jakaś różnica? On po prostu poświęcił się dla ciebie i powiedział, jesteś w moich rękach. Czy jesteś na ziemi, czy już odszedłeś z tej ziemi, to jest obojętne. Cały czas jesteś w moich rękach. Czy śpisz? To jesteś w moich rękach. Czy się zbudziłeś, to jesteś w moich rękach. Czy żyjesz, to jesteś w moich rękach. Czy jedziesz samochodem, to jesteś w moich rękach. Kochani, jeśli wejdziemy do samolotu, to już w Bożych rękach nie jesteśmy. O nie. Tylko jak ewentualnie samochodem jedziemy, to jeszcze tak. Bo samolotem to już za szybko, to już Bóg nie jest w stanie ciebie ochronić tam. Jesteś w Bożych rękach zawsze. Dlatego, kochani, powinniśmy być zdani na Boga i naprawdę patrzeć na to, co jest Jego, a nie to, co jest nasze. Bóg mówi, daj mi coś z Twoich rzeczy. Panie, ale sam mam mało. Nie bardzo mogę Ci dać akurat. No daj mi 10 zł. No Panie, akurat te 10 zł to mi jest na chleb potrzebne i mleko. Także no, akurat nie mogę Ci tych 10 zł dać. Bóg mówi, ale daj mi te 10 zł. A ty nie. Wiecie, to jest dokładnie tak, takie przekomarzanie się z Bogiem, jak Bóg czegoś od nas chce, czy to są pieniądze, czy jakieś inne rzeczy. Ja akurat taki przykład dałem. Ale kochani, to jest dokładnie tak, jak dasz dziecku 3 cukierki i powiesz, a teraz daj tatusiowi 1 cukierek. Ma 3. A da ci ten 1 cukierek? Oj... W wielkim namawianiu, w zapewnieniu, że później mu dasz jeszcze więcej, zapewniasz, tłumaczysz i dopiero dziecko no wyciąga rękę, jeszcze cofa, ale tak no w końcu no masz. No. Kochani, dokładnie taka jest sytuacja w naszym życiu i to bardzo często w stosunku do naszego Ojca, który jest w niebie. Przecież my znamy wszyscy modlitwę Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Znacie taką modlitwę? Kto zna? Kto z was zna taką modlitwę? Oj, mało zna. Także musicie się nauczyć. W tej modlitwie jest powiedziane Ojcze nasz. Inaczej mówiąc, Ojcze mój. Prawda? Bo to jest mój ojciec, twój ojciec i każdy z nas może powiedzieć Ojcze mój, który jesteś w niebie. Jeśli mówimy do Niego, że jest naszym Ojcem, i naprawdę jesteśmy o tym przekonani, że to jest nasz Ojciec, to mamy żyć tak, jakbyśmy byli naprawdę od Niego uzależnieni, jakbyśmy naprawdę Go kochali. Nie udawajmy miłości do Boga. Wiecie, jaka to jest udawana miłość do Boga? jak chcesz o czymś zapewnić jakiegoś człowieka i mówisz, jak Boga kocham, jak Boga kocham. Czy jak to mówisz? Jesteś przekonany o swojej prawdziwej miłości do Boga? Jeśli to mówisz i zapewniasz, że opierasz to na swojej miłości do Boga, czy ta miłość w twoim sercu naprawdę jest? Jeśli kogoś naprawdę kochasz, to nie żyjesz tylko dla siebie. Dla siebie też. Nie znaczy, że od razu popełniasz samobójstwo i w ogóle nie żyjesz dla siebie. Nie. Żyjesz dla siebie. Ale żyjesz przede wszystkim dla tej osoby, którą obdarzasz swoją wielką miłością. Przede wszystkim dla tej osoby żyjesz, a wtedy w dalszej kolejności żyjesz dla siebie. Więc tak, to się objawia mniej więcej tym. Siadasz z żoną przy stole, masz dwa kawałki jakiegoś smakołyku. Jeden z nich jest większy, drugi jest mniejszy. Oczywiście większy bierzesz dla siebie, mniejszy dajesz dla swojej żony, tak? No oczywiście, że tak. No w większości przypadków naprawdę tak jest. Trzeba się nauczyć inaczej postępować. Trzeba się nauczyć. Możesz to sprawdzić, po prostu sprawdź. Zobacz, jak to funkcjonuje w twoim życiu. Czy naprawdę to, co najlepsze oddajesz osobie, którą naprawdę kochasz. To są konkretne czyny. Nie możesz w swoim życiu żyć zamknąwszy oczy i mówiąc kocham, 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 kocham. I twoja miłość jest taka ślepa, bo jakbyś miał co dać, no to już wtedy jest problem. Kochani, jeśli Boga kochasz, to jesteś gotowy dla Niego to, co największe, to, co najważniejsze, to, co najlepsze, to, co najwspanialsze, to, co najbardziej lubisz, to oddajesz dla Niego. No i tu jest zawsze próba w naszym życiu. Chcę, abyśmy o tym dobrze wiedzieli. W naszym życiu, w tych wszystkich sytuacjach zawsze przychodzi próba. Pamiętaj, że Bóg zawsze pośle ci próbę. Musi cię sprawdzić. I zależy. W różnych sytuacjach to są różne rzeczy. Naprawdę różne rzeczy. I tak na przykład opowiadał mi pewien człowiek, który bardzo chciał mieć ładny, dobry samochód. To ze Stanów Zjednoczonych opowiadał człowiek. Ja to akurat w książce czytałem. I wiecie, kiedyś się modlił i Bóg do niego powiedział, muszę ciebie sprawdzić. Muszę sprawdzić, jak bardzo, jak dalece mnie kochasz. Jak bardzo jesteś mi oddany. I on oczywiście przez dłuższy czas, namawiany przez Boga, cały czas zapewniał, Panie, naprawdę Ciebie kocham całym sercem. Jeśli chcesz cokolwiek ode mnie wziąć, możesz śmiało to zabierać. I kochani, tak było przez miesiąc czasu. I cały czas, kiedy stawał na kolana, modlił się, wołał do Boga, Bóg znowu, ale czy pozwalasz mi naprawdę sprawdzić, w twoim życiu, czy mnie bardzo kochasz. I on cały czas potwierdzał i potwierdzał. I nareszcie w tej ostatniej modlitwie, kiedy już miało dojść do tej próby, Bóg pyta się jego, słuchaj, powiedzmy Stanisław, słuchaj Stanisław, ja chciałbym ci dzisiaj zabrać twój samochód. A on akurat kupił najnowszy model, taki jak naprawdę chciał. Zbierał 3 lata na ten samochód, jeszcze trochę pożyczki wziął, bo to był drogi samochód. Nawet bym powiedział bardzo drogi. Bóg mu powiedział, chcę dzisiaj wziąć twój samochód. Wiecie, co on powiedział? Panie, wszystko, ale nie samochód. Możesz wszystko zabierać, byleby nie ten samochód. Panie, nie zdążyłem się nim nacieszyć. Mam go 1 dzień, wczoraj go kupiłem. Panie, jak możesz mi zabierać mój najładniejszy samochód, jaki udało mi się kupić? A Bóg mu powiedział, to mam go brać czy nie? Nadajesz się do służby albo nie? Powiedział nie. I jego życie, jeśli chodzi o jego służbę, było złamane przez rok czasu. A później sumienie go męczyło i męczyło i wołał do Boga i wołał do Boga, ale nie miał już kontaktu z Bogiem. Po roku czasu Bóg się znów odezwał. Teraz moja próba będzie ponowna. A co, Panie, chcesz wziąć ten samochód? To już możesz brać. Nie. Nie chcę wziąć swojego samochodu. Po prostu wezmę twoją żonę. I wiecie, to była naprawdę tragedia dla niego. To była naprawdę tragedia. Cały czas się pytał przez dłuższy okres czasu, czy naprawdę jest to konieczne. A kiedy przyszedł do Pana naprawdę w szczerości serca i powiedział: Panie, w takim razie, jeśli musisz to zrobić, ja nie mogę wytrzymać bez Ciebie i bez służby dla Ciebie, to uczyń, co uważasz. I Bóg nie wziął jego żony. Powiedział: ponieważ podjąłeś decyzję, tak jak kiedyś Abraham podjął decyzję, jeśli chodzi o zabicie jego pierworodnego, jedynego syna. I ponieważ był całkowicie zdecydowany, to mu to darowałem. Tak samo wiem, że jesteś całkowicie zdecydowany i daruję ci to. Teraz wiem, że już jesteś przekonany o tym, że najważniejsza jest służba dla mnie. Kochani, czy żyjemy, czy umieramy? Naprawdę pańscy jesteśmy. Nie możemy myśleć o tym, że wszystko, co na tej ziemi, to jest moje, 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 będę garnął do siebie. Kochani, wiecie, na czym to polega? Że wszystko, co na tym świecie posiadasz, jest Boże. On jest właścicielem tego. Tylko na pewien czas dał ci to w użytkowanie. To jest tak jakby dzierżawa. Dostajesz. To jest taki dobry, znamienny przykład z naszego życia. Że jeśli dzierżawę dostajesz, to możesz ją dostać na 99 lat. Czy możesz dłużej żyć? Może. Z jakimiś nielicznymi wyjątkami. Czyli dostajesz to na całe życie. Dostajesz w dzierżawę na 99 lat. Wszystko, co masz na 99 lat. Dłużej ci to niepotrzebne. I Pan ci to oddaje w dzierżawę. Używaj. Będę ci błogosławić. Jeszcze ci dodam. Abyś tylko wiedział, że to jest na całe twoje życie. Później już ci jest niepotrzebne. Abyś wiedział, że to jest wszystko własność Pana. To jest wszystko Pana. Jeśli masz dom, to jest Boga. Jeśli masz samochód, to jest Boga. On jest właścicielem tego wszystkiego. Masz życie? Właścicielem jest Bóg. Wiesz o tym? On tchnął ci to życie i powiedział: używaj go, dopóki jesteś na tej ziemi. Używaj to życie. Ale jak go masz używać? Powinieneś to czynić zgodnie z instrukcją obsługi. A więc każdy człowiek ma dołączoną instrukcję obsługi. Wiesz o tym? Każdy człowiek, ty i ja, mamy instrukcję obsługi. A ta instrukcja obsługi ma dosyć dużo stron. I Słowo Boże mówi, abyś w instrukcji obsługi, zanim zaczniesz używać, żebyś całą instrukcję obsługi najpierw przestudiował. A więc jeśli chcesz wiedzieć, jak ty masz być użytkowany, przeczytaj całą instrukcję obsługi. Tu jest dokładnie wszystko opisane, jak trzeba użytkować ciebie i mnie. Jak należy postępować z tobą i ze mną. Czego się wystrzegać? W jakie rzeczy wprowadzać? W czym jesteśmy użyteczni? Jak można nas używać, abyśmy byli jeszcze bardziej użyteczni? Kochani, dlatego jest powiedziane, żebyśmy nie byli przywiązani tylko do naszych rzeczy i mówili: to moje, to moje, to moje, i garnęli do siebie. Pamiętajmy, Słowo Boże wyraźnie mówi: czy żyjesz, czy umierasz, jesteś własnością Pana. Jesteś własnością Pana. Dlatego, kochani, mamy też w życiu naszym zwrócić uwagę na to, czy postępujemy zgodnie z Bożą wolą. Czy postępujemy zgodnie z Jego Słowem. I tu czytaliśmy taki werset 23 w 14 rozdziale: lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. I kochani, Słowo Boże nam mówi w Tytusa, 1:15, dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś niewierzących nic nie jest czyste, ale skalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi, nieposłuszni, do żadnego dobrego uczynku nieprzekonani. Całe szczęście, że nie jest to o nas, tylko o Kreteńczykach, prawda? Kreteńczykach. I wiemy, że Tytus do Kreteńczyków to wszystko napisał, ale my doskonale też wiemy, że to się odnosi do każdego z nas. I Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że my mamy żyć w taki sposób, aby wszystko, co czynimy na tym świecie, wypływało z przekonania. A więc musimy być przekonani, a więc musimy być nauczeni, musimy wiedzieć dokładnie, czy coś, co czynimy, na pewno jest zgodne z wolą Bożą, czy aby na pewno nie przekraczamy Bożego prawa, czy aby na pewno nie postępujemy w życiu naszym w sposób nierozsądny, nierozumny i wbrew woli Bożej. Kreteńczykom właśnie to Tytus zarzucał, że postępują nierozumnie i świadomie występują przeciwko Bogu Wszechmogącemu i Jego prawom. I dlatego Słowo Boże mówi, że to są ludzie obrzydliwi i nieposłuszni. Obrzydliwi i nieposłuszni. My mamy należeć do grupy ludzi posłusznych i miłych Bogu. Posłusznych i miłych Bogu. Taka jest bowiem wola Boża względem nas. Abyśmy postępowali w sposób podobający się Bogu. Abyśmy szukali Jego oblicza i naprawdę żyli z przekonaniem, że coś, co czynimy, jest na pewno właściwe. Kochani, możemy rozważyć chociażby tą sprawę, która tu jest poruszana odnośnie jedzenia. Jedni byli przekonani, że co by nie jadł, wszystko było w porządku. Inni byli przekonani, że wolno to jeść, tamtego nie wolno i tak dalej. I teraz Słowo Boże mówi, jak mamy postępować w takim razie. A Słowo Boże mówi, jeśli swoim postępowaniem, swoim jedzeniem gorszysz tych, którzy są w tym środowisku, w którym się znajdujesz, to nie postępujesz według miłości Bożej. A więc powinieneś zwrócić uwagę na otoczenie, jak ludzie w twoim otoczeniu postępują i co jedzą, prawda? Więc masz na to zwrócić uwagę. Inna sprawa, masz rozważać Słowo Boże i zobaczyć, jeśli Słowo Boże dotyczące na przykład pogan, odnoszące się ludzi, którzy nie należą do narodu izraelskiego, jakie słowo odnosi się odnośnie jedzenia? Co możemy jeść, a czego nie? No, czytamy Słowo Boże. Więc w prawie Bożym jest dokładnie napisane i rozważamy to, żeby mieć konkretne przekonanie, prawda? Słowo Boże nam mówi w Dziejach Apostolskich i to, co się odnosi do ludzi, którzy są dziećmi Bożymi, nawróconymi z pogan, Słowo Boże mówi, czego mają się powstrzymać. Mają się powstrzymać tego, co zadławione i uduszone i od krwi. A dalej co Słowo Boże mówi? A resztę możecie wszystko jeść. A więc rozważamy, czyli bierzemy dwa czynniki pod uwagę. Jeden, co Słowo Boże mówi konkretnie odnośnie pokarmów i to bierzemy do siebie, jeśli to się do nas konkretnie odnosi. I druga sprawa, otoczenia, w którym mieszkamy. Bo mieszkając na przykład w Indiach, jako dzieci Boże, jako nowo narodzone dzieci Boże, jako wierzący ludzie, no to nie będziemy na ich oczach specjalnie, żeby im pokazać, że my krowy możemy jeść i będziemy je jeść, tylko odnośnie tego otoczenia, w jakim mieszkamy, nie będziemy ich gorszyć. Po co mamy ich gorszyć? A później ściągać na siebie ich gniew, prawda? Słowo Boże mówi, no nie gorsz tych, którzy wokół ciebie żyją. A więc przystosuj się do tego środowiska. Ale jak na przykład podadzą ci krew do jedzenia, no to ty nie będziesz jeść ze względu na Słowo Boże, więc bierzesz dwa warunki pod uwagę. Otoczenie i Słowo Boże. I teraz wyrabiasz sobie pogląd, konkretny pogląd dotyczący swojego konkretnego przekonania, jak należy postępować i zaczynasz tak postępować. I to jest wola Boża. I o tym właśnie Słowo Boże mówi, abyśmy to wszystko brali pod uwagę. Nie chodzi o to, że my w niewoli zakonu żyjemy, ale żyjemy w miłości. W miłości do Boga i do ludzi, którzy nas otaczają. A więc czyńmy tak, abyśmy się podobali Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. I jeszcze jedną rzecz chciałem podkreślić. W 15 rozdziale, w 4 wersecie jest powiedziane: cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. I tu chciałbym pomocniczo przeczytać jeszcze werset z 1 Koryntian, 10 rozdział, 11 werset. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. I 1 Piotra, 4 rozdział, 7 werset. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy zarządcy rozlicznej łaski Bożej. I to jest, kochani, to słowo, które mówi do nas, jak mamy postępować w czasach ostatecznych, w których żyjemy. My żyjemy naprawdę w czasach ostatecznych. Przybliżył się koniec wszystkiego. Dlatego jak macie postępować? A Słowo Boże mówi tak. To wszystko, co przyszło na Izrael, było przykładem. Dla was teraz jest przykładem. Wszystko to oni weszli, ażeby pokazać wam, jak należy żyć. Abyście wy w czasach ostatecznych nie popełniali ich błędów. Bo oni po prostu żyli w innych warunkach. Wy żyjecie w okolicznościach, kiedy Jezus Chrystus powtórnie przychodzi, aby swój Kościół z tej ziemi zabrać. A więc uczulam was, abyście wiedzieli, jak macie postępować. A więc tak. Przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieja wam jest dana. Kochani, nadzieja, jaka nadzieja? Czego dotyczy ta nadzieja? Nadzieja nasza dotyczy żywota wiecznego. Że na pewno jesteśmy zbawieni. Że na pewno wejdziemy do Królestwa Niebios. Że na pewno On nas tam zabierze i na wieki wieków w radości z Nim będziemy. Ale z czego to wypływa? Z cierpliwego wykonywania Jego dzieła. Cierpliwie wykonujący i znoszący przeciwności. Tak mówi Słowo Boże. Nie w przeciwnościach raptownie odskakujemy, odchodzimy. Ale w przeciwnościach jesteśmy stali i niewzruszeni. A druga sprawa, która naszą nadzieję czyni niepłonną, ale taką pewną, jak skała, to jest pociecha z Pisma. Jeśli masz jakiekolwiek zasmucenie, jeśli masz jakąkolwiek trwogę, bierz z Pisma Świętego pocieszenie. Tylko z Pisma Świętego, bo to da ci nadzieję. To właśnie utwierdzi twoją nadzieję. Źródłem w naszym życiu powodzenia jest Bóg. Bóg. Bóg jest źródłem. On jest źródłem cierpliwości i pociechy. Właśnie z Boga to wypływa. Z Bożego Słowa i z Boga samego. Dlatego przybliżajmy się do Niego, nie uciekajmy od Niego. My bardzo często, jeżeli coś nie tak w nam życiu idzie, to pierwsza rzecz, jaką czynimy, to odchodzimy od Boga. Powiesz, nie. No, dokładnie tak. Kochani, ja podam przykłady z naszego życia, konkretne przykłady. Jeżeli człowiek zaczyna mieć problemy w swoim życiu, to zaczyna się modlić, prawda? Zaczyna do Boga iść. Według tej wypowiedzi polskiej, jak trwoga, to do Boga. I nie chcę tutaj kontynuować, mówiąc, że jak po trwodze, to po Bogu, ale chcę powiedzieć tak, jeżeli trwoga jest, to idziesz do Boga. A jak jest większa jeszcze trwoga, to co robisz? Jeszcze też idziesz do Boga. A jak już masz takie problemy i taką trwogę, która przekracza twoje wyobrażenie, to co robisz? Odchodzisz od Boga. Kochani, takich przykładów jest mnóstwo w życiu. Jak mają poważne problemy, jak mają poważne trudności, odchodzą od Boga. A co tam Bóg mi nie pomógł? Tyle razy wołałem, tyle razy prosiłem i co? I nic. I odchodzisz od Boga. A Słowo Boże mówi, że Bóg jest źródłem cierpliwości i Bóg jest źródłem pociechy. Nikt ciebie w życiu tak nie pocieszy, jak Bóg. Człowiek cię może pocieszyć, poklepać cię po ramieniu, misia zrobić ci, czyli przytulić ciebie i po plecach poklepać i powiedzieć, nie martw się, stary, będzie dobrze. Wiecie, w takim przypadku, kiedy ludzie w ten sposób pocieszają, to mi się przypomina pewna komedia. Kiedy pewien człowiek był ranny, a podszedł do niego jego przyjaciel, on mówi, i co ze mną będzie? Będzie dobrze. I za chwilę, jak tylko powiedział, będzie dobrze, to już zasunął zameczek w takim czarnej torbie. Pamiętam to w komedii jak dziś. Będzie dobrze, człowieku, tylko skończył mówić, zyk, już go nie ma, martwy. To jest pocieszenie ludzi. Tak cię mogą ludzie pocieszyć. Stary, będzie dobrze. Już wie, że ty umierasz, on mówi ci, że będzie dobrze. Kochani, pocieszenie prawdziwe przychodzi od Boga. Kiedy to Bóg niezależnie od tego, czy człowiek żyje, czy umiera, jest pański. I kiedy Bogu zależy na tym, żeby ten człowiek albo Boga uproszą ludzie, żeby ten człowiek jeszcze żył, to Jezus Chrystus co robił? Przychodził, mówił, dziewczynko, do ciebie mówię. A ona była martwa i wszyscy się śmieli. On uważa, że ona śpi. Ha, 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 wyśmieli go. A co Jezus Chrystus powiedział? Dziewczynku, do ciebie mówię, wstań. I co martwa dziewczynka zrobiła? Wstała. Z takim Bogiem mamy do czynienia. Dlatego nie martw się, jeśli coś w twoim życiu się dzieje. Tylko bierz pociechę z Pisma. Bierz cierpliwość od Boga. Dzięki cierpliwości Abraham uzyskał wypełnienie się obietnic Bożych. Dzięki cierpliwości. Dlatego dajmy się Bogu pocieszyć. A Bóg nadziei napełnia nas czym? Radością, pokojem i wiarą. To Bóg nas napełnia. To jest Boży cud. To jest Boże działanie. A wiecie, obfitość nadziei jak uzyskujemy? Żeby być obfitym w nadziei, żeby ta nadzieja naprawdę była wielka w naszym życiu. Obfitość nadziei uzyskujemy przez moc Ducha Świętego. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością, pokojem, wierze. Abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. I niech was Pan błogosławi. Niech was prowadzi w mocy swojej i napełnia was umiejętnościami wszelkiego rodzaju. Amen.